Jeśli pracujesz z pacjentami nad zmianą nawyków żywieniowych, to założę się, że znasz takie momenty, w których dochodzisz do ściany. To znaczy, że kończą ci się pomysły na to, jak możesz pomóc danej osobie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ja radzę sobie w takich sytuacjach i co ty możesz wykorzystać w swojej praktyce, zostań teraz ze mną i posłuchaj tego podcastu.
Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz.
Witam Cię w kolejnym odcinku tego podcastu, w odcinku, który chcę poświęcić sytuacjom, w których czujemy się bezradni w pracy z pacjentem. Przygotowując się do nagrywania tego podcastu, przeanalizowałam sobie takie sytuacje i doszłam do wniosku, że możemy podzielić je na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są takie sytuacje, w których nasze umiejętności, wiedza, doświadczenie okazują się niewystarczające, to znaczy, że mamy do czynienia z takimi problemami u pacjentów, których po prostu nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Drugi rodzaj sytuacji to są takie sytuacje, w których mamy kilka pomysłów na to, jak można by pacjentowi pomóc i trudno jest nam zdecydować się, który z tych pomysłów będzie najlepszy. I trzeci rodzaj sytuacji to są takie sytuacje, w których jesteśmy niemalże pewni, że wiemy, jak pacjentowi możemy pomóc, a okazuje się, że jednak nie wiemy, że za bardzo przywiązujemy się do naszych racji i ostatecznie wychodzi na to, że jednak skutecznie nie pomagamy. To teraz przyjrzyjmy się tym trzem rodzajom sytuacji. Zacznijmy od tych sytuacji, kiedy nasze kompetencje, nasza wiedza okazują się niewystarczające. Ja takie sytuacje najczęściej kojarzę z momentami, w których pojawiają się u mnie pacjenci z problemami, w których ja się nie specjalizuję. Tak się dzieje na przykład wtedy, kiedy pacjenci kojarzą mnie z psychodietetyką, ale nie do końca rozumieją, którą, że tak powiem, częścią tej psychodietetyki ja się zajmuję. Często mają takie oczekiwania, że skoro zajmuję się psychodietetyką, to pewnie jestem taką psychodietetyczką, a więc dietetyczką poniekąd, no i doradzę im żywieniowo, przygotuję jakiś jadłospis i tak dalej. Staram się jak najbardziej eliminować tego typu sytuacje, bardzo dokładnie opisywać mój profil na stronie internetowej, bardzo dokładnie komunikować, czym się zajmuję na etapie umawiania pacjentów. Ja nie robię akurat tego osobiście, ale osoba, która ze mną współpracuje, która to robi, bardzo o to dba i przyznam, że te sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. Natomiast na początku mojej praktyki to różnie z tym bywało i to było bardzo nieprzyjemne. Nieprzyjemne i dla mnie, i dla pacjenta. Przyjeżdżał ktoś czasami z daleka w oczekiwaniu, że zajmę się dietoterapią, po czym ja informowałam, że zajmuję się psychologicznymi aspektami odżywiania i musiałam po prostu taką osobę, że tak powiem, odprawić z kwitkiem. No, czasami okazywało się, że może jednak w czymś jestem w stanie jej pomóc, no ale jednak nie takie były jej oczekiwania. Zgłaszała się do mnie jako do dietetyczki, a okazywało się, że jestem psycholożką. Totalnie niefajna sytuacja. Także na pewno to, żeby dokładnie mówić, czym się zajmujemy, to jest bardzo tutaj ważna wskazówka. I nie chodzi tylko o to, żeby pacjent tak z grubsza wiedział, czy zajmujemy się psychologią, czy dietetyką. Nie chodzi tylko o to zamieszanie związane z nazwą psychodietetyk, żeby tego unikać, ale chodzi o to, żeby informować pacjentów bardzo szczegółowo, w jakich obszarach się specjalizujemy. Jako psycholożka specjalizuję się w tematach kontroli jedzenia i tak samo dietetycy specjalizują się najczęściej tylko w niektórych problemach żywieniowych i to, że to pacjentom komunikujemy, sprawia, że faktycznie trafiają do nas odpowiednie osoby i częściej jesteśmy w stanie im pomagać. No właśnie, częściej, ale nie zawsze. I teraz powiedzmy sobie o takich sytuacjach, kiedy mimo, że trafia do nas pacjent z problemem, w którym się specjalizujemy, to jednak okazuje się, że gdzieś nam brakuje tej wiedzy, że sytuacja tego pacjenta jest na tyle skomplikowana, że po prostu tkwimy w miejscu. No i właśnie tak na przykład było z jedną osobą, którą przez dłuższy czas motywowałam do aktywności fizycznej, a to nie przynosiło żadnych rezultatów. Ani ona nie czuła się zachęcona do tej aktywności, ani jej kondycja się nie poprawiała, mimo że w jakimś stopniu tę aktywność wdrażała w życie. A dokładnie historia tej osoby była taka, że 2 lata wcześniej podczas spaceru złamała ona nogę i od tamtej pory jej kondycja była coraz słabsza. Oczywiście w okresie rehabilitacji tej nogi normalne funkcjonowanie nie było możliwe, ale wtedy, kiedy fizjoterapeuci powiedzieli, że już jest wszystko w porządku, ta osoba bała się jednak wychodzić z domu, bała się chodzić, ponieważ miała taką obawę, że znowu się przewróci. Ten lęk przed chodzeniem wydawał się taką dosyć naturalną konsekwencją tego, co się wcześniej wydarzyło. Jednocześnie dosyć jasne było to, że jeżeli ta osoba nie przełamie tych swoich oporów, nie zacznie jakoś stopniowo wracać do normalnej aktywności, nie zacznie wychodzić z domu, to te lęki będą się pogłębiać, a jej kondycja będzie coraz słabsza. Dalsza część historii była taka, że ta osoba próbowała się przełamać i wychodzić z domu i upadła ponownie. A potem ponownie. I wtedy stało się jasne, że coś jest nie tak. Pogłębiona diagnostyka medyczna pokazała, że cierpi ona na chorobę autoimmunologiczną, która prowadzi do szybkiej męczliwości mięśni, czyli na miastenię. I przy takiej chorobie na pewno nie powinna być ona motywowana do aktywności fizycznej, a niestety była. Zarówno przeze mnie, jak i przez lekarza, przez fizjoterapeutów, którzy zajmowali się jej nogą. Także tutaj nam wszystkim zabrakło gdzieś tej czujności na to, co mówiła ta osoba, że ona się czuje słaba, że ona się boi, że się przewróci. Wszyscy wyjaśnialiśmy sobie to tym, że no skoro się nie rusza, to nic dziwnego, że jest słaba. A to było naprawdę uproszczone myślenie. Uważam to za mój duży błąd, że się tutaj nie zatrzymałam, nie zastanowiłam bardziej nad tym, skąd ta słabość? Czy to jest faktycznie coś, co spotyka większość osób po złamaniu? Czy jest to coś takiego wyjątkowego, innego, niepokojącego? Jakoś ten niepokój się u mnie nie obudził. No i bardzo tego żałuję. Oczywiście wynikało to z braku wiedzy. Gdyby dzisiaj ktoś mi opowiadał, że ciągle czuje się słaby, że nie ma zaufania do swoich mięśni, to pewnie byłabym dużo bardziej czujna. Oczywiście diagnoza tego problemu to było zadanie dla lekarzy, a nie dla mnie, ale gdybym więcej o tym problemie wiedziała, to przynajmniej bym nie motywowała tej osoby do aktywności, dopóki nie upewniłabym się, co dokładnie jest z jej zdrowiem. Pewnie wysłałabym ją do neurologa, no ale musiałabym mieć wyobrażenie, że właśnie to może być tego typu problem, a tego wyobrażenia mi zabrakło. To był przykład właśnie takiej niecodziennej sytuacji, w której po prostu zabrakło mi wiedzy. Miastenia jest chorobą rzadką, więc po prostu nie potrafiłam rozpoznać jej symptomów. Natomiast zdarza się tak, że problem pozornie jest nam bardzo dobrze znany. Wiemy, jak z tym problemem pracować, a jednak okazuje się, że sytuacja pacjenta jest na tyle specyficzna, że nasze interwencje nie działają. Tutaj przypomniała mi się historia jednej pacjentki z anoreksją, z którą pracowaliśmy z moim zespołem przez wiele miesięcy zupełnie nieskutecznie. Pacjentka nie realizowała żadnych planów żywieniowych, które z nią ustalaliśmy, nie angażowała się w terapię, po czym okazało się, że przyjaźni się ona z inną dziewczyną, która także jest chora na anoreksję i dziewczyny mają codzienny kontakt w szkole. Próbowaliśmy przekonać tę pacjentkę, rodziców, że ta przyjaźń tutaj jest destrukcyjna, że być może ta pacjentka powinna zmienić szkołę, żeby odizolować się od tego, co podtrzymuje jej problem, czyli od przyjaźni z tamtą dziewczyną, ale rodzice argumentowali, że bardzo im zależy, żeby córka ukończyła tę szkołę, ponieważ niedługo zbliża się matura i zmiana szkoły w tym momencie będzie dla niej absolutnie dużym stresem, będzie wpływała na całe przygotowanie do matury i tak dalej. Pacjentka podobnie argumentowała jak jej rodzice, że nie chce zmieniać szkoły, że taka zmiana totalnie by ją podłamała, że ta szkoła stanowi jej jedyne źródło motywacji do tego, żeby się starać, żeby jakoś walczyć o siebie i tak dalej. Mijały więc kolejne tygodnie, kolejne wizyty, a efektów nie było. No i po jakimś czasie usiedliśmy wspólnie całym zespołem i zaczęliśmy się nad tą sytuacją zastanawiać. I ponownie wróciliśmy do tematu zmiany szkoły. Uznaliśmy, że ta terapia po prostu nie ma sensu, jeżeli ta dziewczyna nie zmieni szkoły, jeżeli nie odizoluje się od tej przyjaciółki, z którą nawzajem się nakręcają, motywują do tego, żeby jeść jak najmniej, to po prostu psuło nam całe efekty terapii. Przyznam, że nie było to zadanie łatwe, żeby ponownie wrócić do rozmowy z rodzicami, ponieważ oni byli bardzo na nie, tak samo jak i pacjentka, ale w grupie siła, po tej rozmowie zespołowej, wszyscy byliśmy jednomyślni, byliśmy przekonani, że musimy o to zawalczyć i spotkaliśmy się z rodzicami. No i podczas takiej rozmowy w większym gronie udało nam się rodziców przekonać. Myślę, że trudno byłoby działać tak skutecznie w pojedynkę. Trudno byłoby mieć też taką pewność, że faktycznie zmiana szkoły dla tej dziewczyny to będzie najlepsze rozwiązanie, bo z drugiej strony te jej tłumaczenia, że szkoła to jest jej główna motywacja do tego, żeby jeszcze w ogóle walczyć o siebie, no też brzmiały dosyć przekonująco i baliśmy się zabrać jej takie źródło tej motywacji. Także był to spory dylemat, ale okazało się, że wybraliśmy dobrze, że faktycznie po tej rozmowie z rodzicami pacjentka została przeniesiona do innej szkoły i po jakimś czasie faktycznie zaczęła realizować plany żywieniowe, zaczęła angażować się w terapię. Także wszystko wyglądało zupełnie inaczej i można z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, że ta decyzja uratowała jej życie. Chociaż oczywiście nie kontynuowalibyśmy tej terapii w nieskończoność i pacjentka pewnie w końcu trafiłaby do szpitala. Jednak wcale niekoniecznie oznaczałoby to rozwiązanie jej problemów. Także w jej przypadku najważniejsze było to, żeby zaczęła angażować się w terapię. No i tak też się stało. Ta decyzja o zmianie szkoły w sytuacji tej dziewczyny z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się czymś absolutnie oczywistym. Zresztą wielokrotnie wcześniej rekomendowaliśmy tego typu rozwiązania i to nie była dla nas żadna nowość, ale jakoś tak byliśmy pod wpływem tego, co mówili rodzice tej dziewczyny, pod wpływem tego, co ona mówiła. I przez pewien czas brakowało nam takiej wystarczającej pewności. Ta pewność przyszła po tym, jak porozmawialiśmy całym zespołem o tej sytuacji, tak na spokojnie, tak bardzo głęboko. Wtedy poczuliśmy taką zgodność co do tego, jak ten problem powinien być rozwiązywany i mieliśmy siłę do tego, żeby przekonać do tego rozwiązania rodziców. Ta sytuacja pokazuje, że czasami wiedza nie jest wystarczająca, bo ja myślę, że każdy z naszego zespołu wiedział to, że dla tej dziewczyny zmiana tej szkoły po prostu jest koniecznością, ale oprócz wiedzy potrzebna jest nam pewna energia, żeby działać, ta właśnie siła przebicia. I taką siłę mi daje niejednokrotnie zespół, to, że ja mogę skonsultować z innymi to, jak widzę dany problem i zyskuję ich poparcie albo i nie. Wtedy jestem pewniejsza co do tego, czy moje pomysły są dobrymi pomysłami, czy powinnam je wdrażać w konkretnych przypadkach, czy też nie. Także nie wyobrażam sobie znajdowania odpowiedzi na te pytania w pojedynkę. Oczywiście czasami nie ma innego wyjścia, jeżeli nie mamy z kim skonsultować naszych pomysłów, to działajmy najlepiej jak umiemy, ale no wielokrotnie przekonałam się, że czasami oczy się otwierają dopiero w rozmowie z innymi osobami, także ja cenię sobie pracę zespołową ponad wszystko. I dlatego żelazną zasadą naszego zespołu jest znajdowanie czasu na takie grupowe rozmowy. My sobie to nazywamy interwizjami i staramy się przynajmniej tak 2 razy w miesiącu widywać się na dłużej i rozmawiać o naszych doświadczeniach, pomagać sobie, szukać rozwiązań dla naszych pacjentów. A to sprawia, że nie tylko skuteczniej pomagamy naszym podopiecznym, ale lepiej się po prostu czujemy w naszej pracy. Na takich spotkaniach jesteśmy w stanie odreagować, dać sobie wsparcie, porozmawiać, czasami pośmiać się, złapać odpowiedni dystans do pracy i to jest coś po prostu mega, mega ważnego. Przejdę teraz do omówienia kolejnej sytuacji, w której utknęłam w pracy z pacjentem, a w zasadzie z pacjentką. Była to sytuacja, w której miałam dylemat, w zasadzie mieliśmy dylemat, bo ponownie to była praca zespołowa. Ponownie dotyczyła osoby z zaburzeniami odżywiania, która nie angażowała się w terapię. Kolejne miesiące współpracy nie przynosiły efektów. Kiedy analizowaliśmy sobie sytuację tej pacjentki, było dla nas jasne, że nie jest ona zmotywowana do tego, żeby wyzdrowieć, ponieważ prawdopodobnie bulimia, na którą cierpiała, przynosiła jej dosyć dużo profitów. Ta osoba na co dzień ograniczała mocno swoje jedzenie, dochodziło w związku z tym do napadów objadania, a następnie do wymiotów. Więc tak jak sama o tym mówiła, była w stanie utrzymywać bardzo niską masę ciała i jednocześnie objadać się i nie tyć. I to była dla niej sytuacja, z którą nie chciała skończyć. Chociaż oczywiście widziała też negatywne strony tego problemu. Jej rodzice bardzo motywowali ją do tego, żeby kontynuowała terapię, bardzo się o nią martwili, więc ona to robiła. Natomiast no, nie była w stanie rozstać się ze swoim zaburzeniem, tak bardzo w uproszczeniu rzecz ujmując. No i zastanawialiśmy się, jak tę pacjentkę zmotywować. Oczywiście różne rozmowy o tym, co zyskuje, co traci w związku ze swoją chorobą, się odbywały regularnie, ale to nie przynosiło efektów. No i w końcu psychoterapeutka z naszego zespołu zaproponowała, żebyśmy z tą pacjentką spisali taki bardziej szczegółowy kontrakt, w którym określimy, jak będzie wyglądała realizacja zaleceń żywieniowych przez nią, jak będzie kształtowała się jej masa ciała, tak żeby zapobiegać temu, że mijają tygodnie, a jej masa ciała jeszcze się obniża, zalecenia żywieniowe nie są realizowane. No, dla nas to była sytuacja bardzo zagrażająca, no i mieliśmy podstawy do tego, żeby zakończyć współpracę, jeżeli ona dalej nie będzie przynosiła efektów, więc było jasne, że należy o tym pacjentce powiedzieć, porozmawiać z nią o tym i ustalić takie ramy czasowe, kiedy coś tutaj musi zacząć się zmieniać, żeby ta współpraca mogła być kontynuowana. Przedstawiliśmy to wszystko pacjentce, no i jaki to miało skutek? Niestety odwrotny. Pacjentka od tamtej pory zaczęła opuszczać wizyty, na spotkaniach była bardziej zamknięta w sobie, ewidentnie miała mniejszą ochotę współpracować z nami. Zastanawiałam się, jak inaczej można było postąpić z tą osobą, czy to rozwiązanie, które wybraliśmy, było rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. No, efekty pokazywały, że raczej nie. Rozmawiałam też o tym z moją koleżanką, która prowadzi szkolenia z dialogu motywującego i ona zadała mi takie pytanie, którego się spodziewałam, czy pracowaliśmy z tą pacjentką w oparciu o dialog motywujący, czy próbowaliśmy ją motywować właśnie tak w duchu dialogu motywującego. Ja odpowiedziałam, że oczywiście, no zawsze tak robimy, ale potem zastanowiłam się nad tym głębiej i doszłam do wniosku, że możliwe, że w naszym wydaniu to był taki dialog motywujący trochę w pośpiechu, w pewnej niecierpliwości, ponieważ jak zauważyliśmy, że ta pacjentka się nie angażuje, że jej masa ciała spada, to bardzo się o nią martwiliśmy i w zasadzie nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby czekać dalej, żeby dać jej czas, żeby spokojnie podchodzić do sprawy, więc pewnie to zniecierpliwienie mogło dawać o sobie znać w tych wszystkich rozmowach, które z nią prowadziliśmy i w ten sposób byliśmy dla niej kolejnym źródłem presji, czyli rodzice stanowili takie źródło presji, no i mój zespół w jakimś stopniu pewnie także. Całe szczęście miałam jeszcze okazję porozmawiać z tą pacjentką i ona nazwała to właśnie w ten sposób, powiedziała, że miała dosyć presji ze strony rodziców, nauczycieli, a jeszcze do tego doszła presja z naszej strony i że to ją zniechęciło. Z drugiej strony jednak nie wiem, czy było wtedy jakieś lepsze wyjście, ponieważ kolejne tygodnie spotkań nie przynosiły efektów, a my baliśmy się o zdrowie tej pacjentki, więc próbowaliśmy robić to, co w naszej mocy. Na kolejnych rozmowach jednak byliśmy bardziej uważni na to, żeby stanowić dla niej źródło wsparcia, a nie presji, i faktycznie sytuacja powoli zmieniała się na lepsze. Chociaż ta historia wydaje się bardzo podobna do tej, którą opowiadałam przed chwilą o pacjentce, którą motywowaliśmy do zmiany szkoły, to jednak w tym przypadku stanowczość nie przyniosła odpowiednich rezultatów, także podobne rozwiązanie, a jednak zadziałało zupełnie inaczej. I tym razem oczy mi otworzyła rozmowa z osobą spoza zespołu. To ta osoba zadała mi pytanie o to, czy rzeczywiście w tym naszym motywowaniu było wystarczająco dużo wsparcia, akceptacji, czyli czy to było takie postępowanie w duchu dialogu motywującego. I ja wtedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak to było, no i tutaj pewne zmiany uratowały relacje z tą pacjentką. Ostatni typ sytuacji, w której zdarzało mi się utknąć w pracy z pacjentem, to sytuacje, w których byłam przekonana, że działam w dobry sposób, a nie działałam jednak w dobry sposób. I tutaj bardzo dobrze pamiętam historię pacjentki, która przyszła do mnie przekonana, że ona je pod wpływem emocji. Ciągle się odchudzała i obiadała, chudła i tyła. I przyczyn swojego problemu upatrywała w jedzeniu pod wpływem emocji. Mówiła, że ma wiele problemów osobistych, że nie układa jej się z mężem i że właśnie to jest przyczyną tego, że ona je za dużo. Ja jak przeanalizowałam sobie, jak ona się odżywia, to przede wszystkim widziałam, że ona się bardzo ogranicza, że je za mało. I jeśli je za mało, to jest dla mnie oczywiste, że może się objadać i niekoniecznie dlatego, że się stresuje, tylko być może pod wpływem stresu raczej nie jest w stanie utrzymać samokontroli. Natomiast główną przyczyną tego, że się objada, nie jest ten stres, tylko te restrykcje, które podejmuje, to, że się ogranicza. Próbowałam jej to w ten sposób tłumaczyć, ale ona jakoś nie bardzo przyjmowała tę wersję. Mówiła, że no niby brzmi to logicznie, ale jej zdaniem to jest jednak jedzenie emocjonalne. Więc ja ponownie próbowałam jej przedstawić swoją wersję, a ona mi swoją. I tak to trwało przez kilka wizyt. Moje teorie nie docierały do niej, natomiast bardzo chętnie opowiadała mi o przyczynie swojego stresu, o problemach w swoim związku. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja bez sensu na teraz upieram się przy tym, żeby wytłumaczyć jej, jakie jest źródło jej przejadania, podczas gdy ona ma tak dużą potrzebę rozmawiać o swoich aktualnych problemach. Niezależnie od tego, czy te problemy były faktyczną przyczyną jej problemów z nadwagą, czy też nie, to były one tym najważniejszym wątkiem, o którym ona chciała rozmawiać, tą palącą potrzebą, której ja na tych pierwszych spotkaniach nie zaspokajałam. Przypomniały mi się słowa mojego nauczyciela ze szkoły treningu psychologicznego, który powtarzał nam, że jeśli chcesz prowadzić wykłady, warsztaty w taki sposób, żeby ludzie słuchali ciebie, to musisz czasami najpierw ty ich wysłuchać, że jeżeli grupa przychodzi z jakimś ważnym wątkiem, to daj chwilę na to, żeby ten wątek wybrzmiał, żeby powiedzieli o tym, z czym przychodzą, a dopiero potem przechodź do wykładu, do warsztatu, do meritum. No i ja tę zasadę stosuję na treningach, które prowadzę, na wykładach ze studentami i w sumie też w gabinecie, ale prawdopodobnie akurat w tym przypadku tego było za mało. Odpuściłam tłumaczenie, jaka jest moim zdaniem przyczyna objadania tej osoby, tłumaczenie, że powinna przestać się ograniczać, i po prostu naprawdę solidnie ją wysłuchałam. Dałam jej przestrzeń na to, żeby mi opowiedziała o tych swoich problemach. Oczywiście ja wcześniej też z nią o tym rozmawiałam, ale chciałam przechodzić do tych tematów, na których się znam. Chciałam jej pomóc w tym, żeby przestała się przejadać, i to wydawało mi się najważniejsze. Natomiast jej wydawało się najważniejsze to, żeby opowiedzieć mi o swoich trudnościach, żeby znaleźć to wsparcie emocjonalne. Co się okazało, że jak ja dałam jej więcej tego wsparcia emocjonalnego, Po prostu przez kilka kolejnych wizyt raczej skupiałyśmy się na tym, z czym ona przychodziła, to ona stała się gotowa na to, żeby słuchać tego, co ja mam do powiedzenia. To też było związane z tym, że te emocje trochę opadły, że ona w pewnym momencie miała już taki lepszy czas, że na tamten moment prawdopodobnie była w stanie ode mnie przyjąć tylko to wsparcie emocjonalne, a później otworzyć się na te zmiany w swoim sposobie jedzenia. Rzeczywiście okazało się, że jak zmieniła sposób jedzenia i przestała się ograniczać, to doprowadziło do zmiany w jej wzorcu jedzenia, przestała się objadać. Natomiast no właśnie, do tego, żeby tak się zadziało, droga była dosyć kręta i najpierw trzeba było zaspokoić te palące potrzeby, żeby potem pracować nad przyczyną jej przejadania. Jak widzisz, historie, które opowiedziałam, pokazują, że praca z pacjentem to nie jest tylko kwestia wiedzy. To jest jeszcze kwestia tego, żeby znaleźć odpowiedni pomysł w odpowiednim czasie, żeby dopasować strategię do konkretnego pacjenta i żeby znaleźć w sobie tę siłę i energię do tego, żeby w odpowiednim czasie to wszystko zrobić. Mi w tym niejednokrotnie pomagają rozmowy z innymi specjalistami, wszystkie treści, rady, które dostaję od moich nauczycieli, narady z moim zespołem, interwizje, o których wspomniałam. Także i Ciebie zachęcam do tego, żeby nie pracować w pojedynkę, żeby szukać wsparcia innych specjalistów, dzielić się swoim doświadczeniem. A jeśli czujesz, że potrzebujesz w tym temacie mojego wsparcia, to zapraszam Cię do programu